Radio Campus. Same sztosy.
W naszym studiu dr Zbigniew Szkop z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tych dwóch ostatnich słów chciałabym się złapać, czyli ekonomii ekologicznej. Będziemy rozmawiali o tym, jak wycenić pracę miejskich drzew i usługi przez nie świadczone, więc można sobie wyobrażać, że coś, co wydaje się oczywiste albo w pewien sposób darmowe, będzie czy jest monetyzowane. Skąd takie myślenie o zasobach naturalnych, takie właśnie ekonomiczne, rynkowe?
Tak naprawdę dostrzeżenie tego, że przyroda ma wartość, to jest kwestia od samego początku, kiedy ekonomia powstała. Pierwsi już ekonomiści na to zwracali uwagę. Może warto sobie powiedzieć, czym w ogóle jest ekonomia, bo często jak myślimy o ekonomii, to sobie myślimy, to jest nauka o zarabianiu pieniędzy, o byciu bardziej efektywnym, o prowadzeniu biznesu.
Podatki.
Tak, podatki i te kwestie, ale to zupełnie tego nie dotyczy. Ekonomia według takiej jednej powszechnie uznawanej definicji tego słowa jest to nauka o tym, jakie wybory są dokonywane przez ludzi w sytuacji, kiedy chcą zaspokoić swoje potrzeby, ale mają ograniczone zasoby. Czyli najprościej mówiąc, ekonomia jest to nauka o wyborach. No i oczywiście te wybory to jest z jednej strony zakup jakichś produktów w sklepie, ale również w jaki sposób gospodarować zasobami przyrodniczymi. I w tym kontekście ta przyroda zawsze była w ekonomii, chociaż faktycznie do jeszcze na początku XX wieku problemem było to, że nie mieliśmy metod, żeby wycenić wartość tej przyrody. No bo faktycznie idziemy do tego sklepu, mamy tam jabłka, wiemy ile kosztują. Jeżeli pójdę, dajmy na to, do fryzjera w Warszawie, no to również jeżeli fryzjer powie mi, że usługa strzyżenia to jest koszt 2000 zł, to powiem hola hola, ale to nie jest wartość rynkowa, to nie jest wartość tej usługi, ja z niej nie skorzystam. Ale jeżeli już rozmawiamy o dobrach w ekonomii, mówimy dobrach nierynkowych, no to faktycznie jest problem, a właściwie był problem, skąd wiedzieć, jaka jest ich wartość. No a bez tej wartości ciężko podejmować racjonalne decyzje, czy coś chronić, tworzyć, przekształcać. I dlatego powstała ekonomia środowiska, czyli dyscyplina ekonomii, która bada wartość przyrody.
I wszystko da się tam wyliczyć, że powietrze to jestem w stanie sobie wyobrazić. Ziemia wiadomo, o drzewach będziemy rozmawiać, więc też uznaję, że da się. A nie wiem, co jeszcze?
Teoretycznie prawdopodobnie wszystko, tylko trzeba się zastanowić, jaką metodę najlepiej wykorzystać. Bo no, to może powiedzmy, w jaki sposób to się robi tak bardzo generalnie, wycenia środowisko. Cała koncepcja wzięła się stąd, że kiedyś dyrektor parków narodowych w Stanach Zjednoczonych zwrócił się z taką prośbą do ekonomistów w Stanach Zjednoczonych, właśnie najbardziej wybitnych. Słuchajcie, jest problem. Mamy parki narodowe i one świetnie funkcjonują, ale mogą być zapędy, żeby na przykład je likwidować albo przekształcać, bo są ważniejsze potrzeby. Oczywiście wiele osób tak myśli. I padło pytanie, czy jesteście w stanie wykazać w rachunku ekonomicznym, że nasze parki narodowe opłaca się utrzymać, żeby ich nie przekształcać, żeby nie budować tam. No i wtedy ekonomiści wpadli na pomysł, a właściwie jeden ekonomista, który zasugerował, no dobrze, nie ma faktycznie rynku na tę usługę, odwiedzenie parku, ale jest coś takiego, że można stworzyć taki rynek, a właściwie spojrzeć, sprawdzić, jak ten popyt się kształtuje na wizyty do tego parku. I zasugerował on, żeby sprawdzić, kto przyjeżdża do tego parku, jakie są tablice rejestracyjne, skąd dojeżdżają. Można oszacować, ile wydali na benzynę, żeby dojechać do tego miejsca i na tej podstawie sprawdzić, jaki jest ich koszt podróży. I w sytuacji, jeżeli wiemy, że mój koszt podróży wynosi tyle i tyle, żeby gdzieś pojechać, to oznacza, że korzyść, jaką czerpię z odwiedzenia tego obszaru, no musi być co najmniej tyle samo warta. Czyli podsumowując, metody wyceny ekonomicznej zazwyczaj nawiązują, jeżeli nie ma jakiegoś rynku, nawiązują do rynków powiązanych, gdzie są jakieś produkty, które wskazują, jaką wartość ludzie przekładają na zaspokojenie tych potrzeb bycia w tym terenie.
Ty się zajmujesz analizą usług i ich wyceną świadczonych przez drzewa.
Tak.
Można wnioskować, że chłodzą, oczyszczają, nie wiem, nawilżają, dodają uroku przestrzeniom. Co jeszcze, jakie funkcje można wskazać i potem oczywiście wycenić?
Jasne. Jeżeli chodzi o wycenę tych korzyści, faktycznie nazywamy je usługami ekosystemowymi, czyli te korzyści, jakie dane ekosystemy świadczą i różne ekosystemy świadczą różne korzyści. Jeżeli mówimy o drzewach, drzewach miejskich, bo tym się specjalizuję, prawdopodobnie najbardziej wartościową korzyścią jest korzyść związana z podnoszeniem estetyki miasta albo stwarzaniem warunków do uprawiania rekreacji w terenach zieleni miejskiej. No bo faktycznie tak jest, że każdy z nas, idąc gdzieś na spacer, prawdopodobnie wybierze obszar zieleni miejskiej, czy aleje, czy drogę, wzdłuż której rosną drzewa, czy też po prostu park miejski, raczej niż ulicę, przy której nie ma żadnych drzew, czy też jakiś fragment miasta, gdzie nie ma żadnej zieleni miejskiej. Więc z jednej strony ten komponent jest istotny i tutaj ponownie wykorzystuje się tą metodę, o której wspomniałem przed chwilą, a mianowicie można sprawdzić, my jako ekonomiści możemy sprawdzić, o ile ludzie dokonując swoich wyborów zakupowych, w tym wypadku mieszkań, są w stanie zapłacić więcej za mieszkanie tylko dlatego, na przykład, że jest bliżej do jakiegoś parku, albo że w otoczeniu tego mieszkania, tego budynku znajdują się drzewa miejskie. Więc bierzemy pod uwagę bardzo dużo nieruchomości, bo to muszą być duże bazy danych i staramy się wyłapać ten jeden czynnik. Więc to jest jedna z tych korzyści, jakie świadczą drzewa miejskie i jakie wyceniamy.
A myślałam, że zaczniesz na przykład od zdrowia, które tak, zawsze jest przecież super ważne.
Oczywiście,
dla ludzi.
Więc zdrowie też jest jak najbardziej ważne w różnych aspektach, bo innymi korzyściami są takie korzyści związane chociażby z adaptacją miast do zmian klimatu. I tutaj faktycznie jedną z kluczowych usług jest to, że drzewa obniżają temperaturę w upalne, najbardziej gorące dni, a to sprawia, że częściej źle się czujemy, jesteśmy mniej produktywni, ale także jest większe ryzyko występowania chorób typu udary słoneczne. Więc dzięki temu, że drzewa występują w naszych miastach, rosną w naszych miastach, temperatura w ich otoczeniu jest niższa i zmniejszają się wydatki na tego rodzaju zdrowotne przypadłości, które mogą występować.
Czyli moglibyśmy kupić klimatyzator, ale tak, kiedy ale usiądziemy pod drzewem,
to mamy tą klimatyzację za darmo, oczywiście. Ale wspomniałeś o zdrowiu generalnie, więc to nie tylko ten jeden aspekt. Innym aspektem, korzyścią, jakim świadczą drzewa, jest oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń. To również wpływa na nasze zdrowie, bo drzewa działają jak takie filtry, które wyłapują zarówno gazy, takie jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ale także pyły zawieszone, czyli takie małe drobinki zanieczyszczeń, które są w powietrzu, a są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia, w szczególności te najmniejsze, o mikrometrze mniejszym niż 2,5. No i ponieważ drzewa je wyłapują, my ich nie wyłapujemy, bo w przeciwnym razie my byśmy to robili wdychając je, ale ponieważ drzewa to robią, to my jesteśmy zdrowsi, mamy mniej problemów astmatycznych z układem krążenia, z układem oddechowym, więc również mniej wydajemy na służbę zdrowia. Więc owszem, jest to też korzyść, jaką świadczą drzewa.
I co się dzieje na środku? To znaczy, kiedy wychodzisz od tej wiedzy i wartościowych usług, które drzewa na naszą rzecz świadczą, do tego wyniku w złotówkach, dolarach czy euro. Więc jak wyliczyć tę pracę?
Właśnie w ten sposób. Czyli wspomniałem, na początku mówiliśmy o tych metodach, prawda? Więc wspomniałem o tej metodzie kosztu podróży na przykład. Później wspomniałem o tej innej metodzie, polegającej na tej, że sprawdzamy, jak bliskość do terenów zieleni miejskiej wpływa na wartość nieruchomości. Ona się nazywa wyceną cen hedonicznych. Ale jeszcze inną metodą, o której teraz wspomniałem w kontekście zanieczyszczania powietrza, to jest metoda unikniętych kosztów, czyli po prostu sprawdzamy, o ile mniej wydajemy jako społeczeństwo, na przykład na służbę zdrowia. Ale jeżeli mówimy o tych usługach, to drzewa również pomagają przeciwdziałać powodziom czy podtopieniom miejskim, przechwytując część opadu. Więc również można starać się oszacować, po pierwsze sprawdzić, ile drzewa przechwytują tego opadu w skali roku, w jakie dni i o ile to zmniejsza ryzyko występowania powodzi i oszacować, jakie w związku z tym mamy oszczędności, bo mamy mniejsze wydatki na radzenie sobie ze skutkami tych podtopień. I tak samo, jeżeli chodzi o te zanieczyszczenia, tak jak wspomniałem, ponownie szacujemy, o ile drzewa są w stanie wyłapać w skali roku zanieczyszczeń, na jakich terenach miasta, sprawdzamy, ile osób tam mieszka, ile już wydaje się na leczenie różnego rodzaju chorób związanych z układem oddechowym lub układem krążenia, jesteśmy w stanie oszacować, o ile te koszty by wzrosły w sytuacji, gdyby drzew w tym miejscu nie było, gdyby je po prostu wycięto. Albo z drugiej strony, o ile by zmalały te wydatki, gdyby posadzono więcej drzew.
Co tam jeszcze w środku ma znaczenie? Zagęszczenie tych drzew, gatunki, kontekst klimatyczny albo wielkości miasta?
Praktycznie wszystko, co wymieniłaś. Kluczową kwestią jest na pewno to, jakie to jest drzewo. Przede wszystkim, jak duże jest to drzewo.
Więc od razu, co sadzić?
Tak, co sadzić? No tutaj ciężko powiedzieć, bo z jednej strony pewno warto sadzić drzewa duże, czy te, które szybko rosną, z tego względu, że czym większa jest ta powierzchnia asymilacyjna, tym więcej teoretycznie jest tych korzyści, przynajmniej takich związanych z regulacją temperatury, czy oczyszczaniem powietrza, czy przechwytywaniem wody. Więc to jest opadów. Z jednej strony jest to czynnik właśnie, który to kształtuje, ale z drugiej strony różne gatunki drzew w miastach mają różną odporność na czynniki, które są bardzo niekorzystne dla tych drzew w miastach. Więc niektóre drzewa, pomimo że świetne są, bo szybko rosną, to niestety się nie sprawdzą w miastach. Więc to zależy, o jakim mieście mówimy, o jakiej lokalizacji. Niektóre drzewa są świetne, jeżeli chodzi o wytrzymałość na warunki na przykład złe zanieczyszczenie powietrza, więc mogą być sadzone przy drogach, ale niektóre nie nadają się do sadzenia przy jezdniach. Tam są warunki najgorsze dla drzew. Więc niestety tutaj trzeba się pochylić nad rozpoznaniem, w jakim miejscu miasta jesteśmy i wtedy architekci krajobrazu tak naprawdę, nie tyle ekonomiści, co właśnie oni podejmują decyzję, jakie drzewa najlepiej się sprawdzą w danym siedlisku.
A gęstość? Jedno drzewo zarabia tyle samo samotnie, co stojące jako część szpaleru?
Tutaj to zależy ponownie od jakich usług mówimy, bo w sytuacji, kiedy mówimy o takich korzyściach jak oczyszczanie powietrza, gęstość samych drzew może w przeliczeniu na drzewo może mieć mniejsze znaczenie, ale jeżeli mówimy o takiej korzyści jak estetyka, to już może mieć duże znaczenie. Czyli jeżeli będziemy oceniać, czy mamy przy jakiejś ulicy jedno drzewo, może tutaj nie być tego efektu wow. W sytuacji, kiedy mamy cały szpaler i jeszcze one na przykład są drzewami, które kwitną lub mają jakieś inne walory estetyczne, to już mieszkańcy miasta mogą to oceniać jako dużo więcej niż wynikałoby z poszczególnego jednego komponentu tego drzewa.
Możemy złapać kontekst lokalny na hasło, ile zarabiają drzewa w Warszawie. Znalazłam i 170 milionów rocznie, i 1,8 miliona, i 900 tysięcy. Pewnie zależy, co wzięto jako próbkę.
Tak, na pewno zależy po pierwsze próbę, czyli ile drzew. To jest jedna kwestia. Jaka metoda i jakie usługi są wyceniane? Bo w przypadku poszczególnej jednej usługi, to będzie wiadomo kwestia zupełnie niższa. Przykładowo badanie, jakie wykonaliśmy w Warszawie wraz z moimi kolegami z Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej dotyczyło oczyszczania powietrza przez drzewa miejskie i tam sprawdziliśmy, jaka jest wartość tej usługi dla wybranych drzew przyulicznych i parkowych rosnących w Warszawie i okazało się, że jest to około 4 miliony w skali roku. Tylko faktycznie trzeba mieć na uwadze, że tamto badanie dotyczyło jednej wybranej usługi ekosystemowej, wcale nie tej najbardziej wartościowej. To po pierwsze, a po drugie, drzewa, do których mieliśmy dane, żeby modelować tą usługę ekosystemową, to było około łącznie 300 tysięcy drzew. A obecnie wiemy, że w Warszawie tych drzew jest na pewno więcej niż 7 milionów. Szacuje się, że być może nawet 9.
Jakich danych potrzebujecie wy, ekonomiści, żeby to wyliczyć?
Szeregu danych i to oczywiście zależy też, jaką usługę wyliczamy. Jeżeli chodzi o tą usługę związaną z wpływem na wartość nieruchomości, to kluczową daną jest z jednej strony informacja, gdzie są jakie drzewa, a z drugiej strony informacja, jakie są nieruchomości, jakie mają charakterystyki te nieruchomości i w jakich cenach są sprzedawane. Takie badanie obecnie prowadzimy wraz z moim zespołem, gdzie właśnie będziemy starali się to oszacować, jaka jest korzyść związana z występowaniem terenów zieleni miejskiej dla całej Warszawy, biorąc pod uwagę wszystkie drzewa, jakie tam rosną. Więc to badanie, wyniki będziemy prawdopodobnie mieli za kilka miesięcy. Natomiast jeżeli na przykład chcemy oszacować korzyści związane z wychwytywaniem zanieczyszczeń powietrza, to poza informacją, jaki to jest gatunek drzewa, jaki ma rozmiar, tak, obwód i wysokość, również liczą się te dodatkowe informacje, mianowicie stężenie zanieczyszczeń powietrza w danym miejscu, czy występują opady, jakie opady, prędkość wiatru, wszystko tak naprawdę, te takie charakterystyki meteorologiczne, więc to również musimy wziąć pod uwagę, dokonując oszacowań.
Ale wystarczy liczba, czy są potrzebne też jakieś mapy, dokładne ustalenia gatunkowe?
Nie, oczywiście, dla każdego drzewa liczymy to osobno, więc z tego punktu widzenia potrzebujemy informacji nie na zasadzie w Warszawie jest 20% takiego gatunku drzew, tylko dla każdego punktowo drzewa potrzebujemy wiedzieć, jakie ma właśnie pierśnice, kondycję, wysokość, więc te dane są ciężkie do pozyskania być może, ale tutaj też mamy ogromny postęp w tej dziedzinie i coraz więcej miast, podobnie jak Warszawa zrobiła to kilka lat temu, od tego czasu parę innych miast w Polsce dokonuje na przykład inwentaryzacji wszystkich drzew. Oczywiście nie jest realne wykonanie jej chodząc od drzewa do drzewa, bo zanim byśmy skończyli te kilka milionów drzew, to już by się zdezaktualizowała nasza baza danych, ale powstają metody robienia takiej inwentaryzacji z połapu lotniczego, więc leci samolot nad miastem i on jest w stanie zinwentaryzować, gdzie są, jakie drzewa, jakiego gatunku i w jakiej kondycji. I właśnie na przykład z wykorzystaniem takiej metody prowadzimy obecnie projekt Life Cool City. Jest to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Life Plus, gdzie dokonujemy również wyceny takich korzyści świadczonych przez drzewa. Tutaj już całe spektrum usług, wszystkie jakie jesteśmy praktycznie w stanie wyliczyć, ich wartość dla miasta Wrocław początkowo, a finalnie ma powstać narzędzie, które umożliwi dokonywanie takich analiz dla 10 tysięcy miast w całej Europie.
Po co nam ta wiedza? Gdybym była prezydentką miasta, to może po to, żeby zadecydować, sadzić czy nie sadzić.
Dokładnie. No nie wiem, czy prezydenci miast się tym zajmują, być może osoby zarządzające zielenią miejską, ale dokładnie temu to służy. Czyli obecnie wiemy, że mamy problem chociażby ze zmianami klimatycznymi i z ich negatywnymi efektami. I w związku z tym, biorąc też pod uwagę, że coraz więcej ludzi mieszka w miastach, wiemy, że obecnie to jest około 54% globalnie, w Polsce 60%, ale prawdopodobnie, takie są prognozy, coraz więcej osób będzie mieszkało w miastach, a to oznacza, że coraz więcej problemów środowiskowych będzie występowało w miastach. Odpowiedzią na te wyzwania może być właśnie tak zwana niebiesko-zielona infrastruktura, czyli chociażby sadzenie drzew w miastach. Ale skąd mamy wiedzieć, na jakim poziomie mamy występowanie tych problemów środowiskowych, na przykład susza, na przykład spływ powierzchniowy, to jest problemem. A dodatkowo, żeby określić, jak wprowadzenie jakich komponentów tej zielono-błękitnej infrastruktury, gdzie jest najbardziej efektywne ekonomicznie, czyli rozwiązujemy problem, ale też nie przepłacamy. Sadzimy na przykład te gatunki drzew, które będą te korzyści świadczyły największe. Temu służy wycena usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa, czy inne komponenty tej zielono-błękitnej infrastruktury. I tego też będzie dotyczył chociażby ten produkt, który tworzymy w ramach projektu LIFE.
A drzewa zawsze wychodzą na plus? Boję się, czy jacyś drzewoscy sceptyczni nie będą używali kalkulatora, żeby właśnie nie sadzić albo ścinać jakieś jedno samotne drzewo pośrodku parkingu, bo może więcej zarobią, jeśli wynajmą ten obszar.
To prawda, więc może się oczywiście tak zdarzyć i tak się zdarza, że czasami drzewa nie wychodzą na plus, ale to przede wszystkim dotyczy sytuacji takiej, gdzie drzewa na przykład nie są w świetnej kondycji albo wręcz zagrażają zdrowiu mieszkańców, kiedy na przykład charakteryzuje je duży posusz i jest ryzyko, że się złamią. Więc w takich sytuacjach absolutnie jednak nie powinniśmy stać w obronie za każdym, niezależnie od kosztu każdego drzewa, więc trzeba do tego podchodzić racjonalnie. Prawda jest taka, że czym mniej jest drzew, a w chwili obecnej mamy coraz mniej drzew. Jest taki raport NIK-u z 2018 roku, który pokazał, że w wybranych polskich miastach, gdzie była realizowana kontrola, tam były takie duże miasta jak Kraków, jak Warszawa, jak Wrocław, ale też mniejsze jak Nowy Sącz, jak Tarnowskie Góry chociażby, czy Piotrków Trybunalski, było sadzonych 17% mniej drzew niż wycinanych. Więc widzimy, że jest problem związany z tym, że tych drzew jest coraz mniej. A czym mniej jest jakiegoś dobra, tak to rozumiemy w ekonomii, tym ma większą wartość. W związku z tym raczej bym się na tym etapie tego nie bał. Badania zwykle pokazują, że korzyści są znacznie większe. Przykładowo przeprowadzaliśmy takie analizy nie dla całego miasta, ale dla wybranych obszarów miejskich w kilku polskich mniejszych miastach. Lidzbark Warmiński, Przasny, Szczytno, Miasteczko Śląskie czy Rzeszów. I nasze analizy, gdzie porównywaliśmy korzyści, jakie te obszary dzielenie miejskie świadczą, a koszty ich utrzymania to zwykle był zysk czyli każda zainwestowana złotówka to był zysk około 4 do 6 zł. Więc naprawdę tutaj nie mówimy o zysku mniej więcej równym wydatkom na utrzymanie tych terenów zieleni miejskiej, a znacznie, znacznie większym.
Jeśli ktoś teraz obserwuje przez okno jakieś drzewo albo wiele drzew i chciałby sprawdzić, ile zarabiają, to jak to zrobić?
Jeżeli chodzi o badania bardzo szczegółowe, takie, które mają wspierać zarządzanie zielenią miejską, to to jest przykład takiego projektu badawczego, o którym wspomniałem, prawda? Ten Life Cool City. I to są badania skomplikowane, bo trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele szczegółowych informacji. Natomiast jeżeli interesuje nas taki bardzo poglądowa informacja o tym, jakie korzyści świadczy drzewo i mniej więcej, ile one są warte, dla własnej informacji, albo chociażby do celów edukacyjnych, jeżeli ktoś prowadzi zajęcia edukacyjne i chce uczyć o korzyściach, jakie świadczą drzewa, może wejść na stronę ekonomia-dla-środowiska.pl i tam jest zamieszczony kalkulator. Kalkulator, który został stworzony w ramach projektu, który miałem przyjemność kierować, projektu z NCBiR, a który to nazywał się właśnie kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie. I w tym kalkulatorze po wprowadzeniu bardzo podstawowych informacji, takich jak w jakim mieście znajduje się to drzewo, czy jest to drzewo przyuliczne, czy jest to drzewo parkowe, jaki ma obwód, jaką ma kondycję, jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie usługi ekosystemowe świadczy i ponownie, oczywiście w przybliżeniu, bo tam nie precyzujemy dokładnej lokalizacji w danym mieście, czy też nie podajemy nawet dokładnego gatunku drzewa, tylko typ, czy jest to drzewo iglaste, czy liściaste. Więc są to bardzo oględne rachunki, ale mniej więcej dają pewne wyobrażenie o tym, jak wartościowa może być ta praca drzewa, które niedaleko nas rośnie przykładowo.
Trzymam kciuki za wszystkie drzewa, żeby były mocno na plusie i żeby nikt się nie musiał zastanawiać nad ich losem. Jakieś miasto ci się marzy badawczo do przeanalizowania?
Myślę, że Warszawa. Z tego punktu widzenia, że tutaj już sporo badań wykonaliśmy, ale jeszcze nie było wykonane takie badanie, które byłoby przekrojowe, dotyczyło wszystkich usług ekosystemowych, a ponieważ jest to miasto największe w Polsce, byłoby to badawczo niezwykle interesujące.
To znaczy, że zagranica się sama na bieżąco bada i analizuje, skoro masz polskie marzenia?
Zagranica częściowo tak. Znaczy na pewno pionierami tych wycen usług ekosystemowych i tych badań są Amerykanie. Oni bardzo dużo swoich miast przeanalizowali i mają te wyniki. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię również, faktycznie są inne miasta europejskie, które nie mają do końca przeprowadzonych takich analiz i staram się współpracować z niektórymi zespołami badawczymi, które to robią, na przykład będąc na stażu w 2019 roku w Berlinie wykonaliśmy częściowo taką analizę, więc oczywiście bardzo chętnie chciałbym współpracować i wspierać moim know-how i uczyć się know-how innych zespołów, współpracując z innymi zespołami badawczymi i analizując ich miasta, ale jednak wydaje mi się, że powinniśmy się skupiać na naszych polskich miastach, skoro jest tu tyle do zrobienia w kontekście zieleni miejskiej.
Doktor Zbigniew Szkop, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej tamże i jeszcze ekonomia-środowiska.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Campus.